Polskie Radio PIK zaprasza na program Pytać każdy może.
Temat trudny i ciężki, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze nas wesprą, będą dzielić się swoimi doświadczeniami. Dzisiaj zajmiemy się mobbingiem. Jeśli chodzi o mobbing, to podobno sytuacja w Polsce nie jest taka łatwa i niedobrze to wszystko wygląda. Wedle jednego z badań z tego roku aż 40% pracowników doświadczyło niewłaściwego traktowania w ciągu ostatnich 5 lat w miejscu pracy. W 2023 roku ponad 41% pracowników deklarowało wprost, że doświadczyło zachowań o charakterze mobbingowym i dzisiaj właśnie mobbingowi będzie poświęcona cała audycja. W studiu eksperci i goście Sylwia Krawczyk, pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Magdalena Raczewska, pełniąca obowiązki Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Sebastian Gawronek, przewodniczący Bydgoskiej Solidarności i ekspert prawa pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Z prawem pracy, ze zbiorem przepisów przyszedł.
Tak, jestem
pan przewodniczący.
Tak.
Świetnie. Mobbing powoduje cały czas poczucie ośmieszenia u osób mobbingowanych. Obniża samoocenę, powoduje stres, lęk, naprawdę pełne spustoszenie u pracowników. Czy rzeczywiście sytuacja jest aż tak niedobrze wyglądająca? Czy mimo różnych zabiegów prawnych nadal mamy do czynienia z tak dużym zjawiskiem mobbingu w miejscu pracy? Sebastian Gawronek.
No tak, podawała pani redaktor statystyki, natomiast moje obawy...
Tylko te statystyki, przepraszam, że przerywam, od lat wyglądają tak, a taki odzew wśród moich znajomych to raczej nie jest aż taki zły.
Tak, tylko jeszcze bardzo ważny element, czyli świadomość pracownika, czym jest mobbing. Mobbing często mylony jest z dyskryminacją w zatrudnieniu, czy nawet równouprawnieniu w zatrudnieniu i pracownicy te dwa pojęcia prawne mylą. Dlatego też te statystyki myślę, że nie do końca są takie miarodajne. Natomiast na pewno występuje w środowisku pracy pojęcie w ogóle dyskryminacji. Tak? Czy jest to mobbing, czy dyskryminacja. Zależy to od tych elementów, które wynikają bezpośrednio w przypadku mobbingu z artykułu 94 ze znaczkiem 3. Natomiast my częściej jak rozpatrujemy, czy prowadzimy sprawę przed sądem pracy w zakresie mobbingu, bo występują te elementy, które mówią, że może mieć to charakter mobbingu, to sąd mimo wszystko, po pierwsze to, że sprawy te są bardzo trudne, po drugie to, że bardziej jest to kwalifikowane jako dyskryminacja, czyli tutaj bardzo ważnym elementem jest kwalifikacja prawna już na tym etapie przygotowania
procesowego. Ale to wynika z definicji, która do tej pory jest...
Dokładnie tak. No, tutaj definicja wynikająca z samego kodeksu pracy mówi, że mobbing oznacza działanie lub zachowanie dotyczące pracownika skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
Tam jest takie słowo, które bardzo często różnie może oznaczać, długotrwały. Co to znaczy długotrwały?
To jest jeden problem, natomiast złożoność pojęcie mobbingu polega na tym, że musi jednocześnie występować ileś elementów. Ta długotrwałość jeszcze kiedyś określana w orzecznictwie, pani inspektor pewnie to potwierdzą, że były takie wyroki jeszcze niedawno, bo mówiono o tym, że co najmniej pół roku, już dzisiaj to orzecznictwo bardzo się zmieniło w tym zakresie i nie ma pojęcia okresowości, tylko jest pojęcie długotrwałości.
Pół roku to można człowieka zniszczyć.
No dokładnie tak, więc tutaj jest to skomplikowane. No będziemy dzisiaj pewnie jeszcze dyskutować o tych zmianach, które możliwe, że nas czekają w polskim prawodawstwie w tym zakresie, czy one są słuszne, czy nie.
Czy nie wierzy pan przewodniczący, że...
Wierzę, ja zawsze wierzę, ale te prace, wierzę w to, że jednak prawo pracy będzie zawsze zmierzało ku temu, żeby chronić interesy pracownika w dobrym tego słowa znaczeniu, bo oczywiście przepisy prawa pracy też mają bronić interesów pracodawcy, bo tutaj zawsze w prawie pracy ma być ta równość w stosunkach pracy, chociaż tej równości nie ma. Natomiast wracając do samego pojęcia mobbingu, no to głównym elementem jest powtarzalność tego czynu, bo do nas, do kancelarii czy do związku, jeżeli przychodzą pracownicy, to gdzieś tam wskazują na to, że miało to charakter jednorazowy, no to w tym przypadku o mobbingu nie możemy mówić i to jest bardzo ważne i myślę, czy te planowane zmiany w jakiś sposób możliwe, że to będą wyjaśniały.
Pani inspektor, jak to jest z tą definicją? Diabeł tkwi w szczegółach i nad tą definicją, nową definicją pracują przedstawiciele chociażby Ministerstwa Pracy. W tej chwili ta definicja jest niedoskonała.
Ta definicja jest niedoskonała i ta definicja jest trudna interpretacyjnie. I jak najbardziej zgodzę się tutaj z panem przewodniczącym, że jest to niezwykle trudne zjawisko, trudne do rozstrzygnięcia i dlatego tak naprawdę jedynie sądy pracy po niestety bardzo często długotrwałych postępowaniach gdzieś tam na końcu, ale tak naprawdę często też one się nie kończą pozytywnie dla żadnej ze stron, dochodzi do umorzenia takiego postępowania właśnie ze względu na to, że każdy element na ten moment tej definicji, a przynajmniej większość z nich powinna być spełniona, żebyśmy w ogóle mogli mówić o mobbingu. Ale ja bym tutaj chciała też zwrócić uwagę na trochę inną rzecz, odnosząc się do tych statystyk, które pani na początku podała, bo rzeczywiście mobbing i dyskryminacja to są te elementy, które często są mylone, ale ja bym tu jeszcze dodała kwestie naruszenia dóbr osobistych. I ja się bardzo cieszę, że w tych projektach, które się pojawiają, tylko pamiętajmy, to są na tym etapie tylko projekty.
Nie wiemy, co wyjdzie po legislacji.
Dokładnie, ale pojawiają się już te hasła związane z naruszeniem dóbr osobistych. I my ze swojego doświadczenia wiemy, z tych skarg, które do nas wpływają, czy z tych zapytań prawnych, bo udzielamy porad prawnych codziennie w każdym inspektoracie pracy, wiemy też, że przede wszystkim, pomimo, że tak dużo już mówimy o mobbingu, ten przekaz i internetowy, i w ogóle medialny jest już taki teraz bogaty, to dalej pracownicy mylą mobbing z takimi może niewłaściwymi zachowaniami, ale jeszcze nie będącymi jednak mobbingiem. I często też jest tak, szczególnie widzimy, że wśród młodego pokolenia, że takie próby, powiedzmy, zdyscyplinowania pracownika, ale w granicach prawa, bo nie mówię o
brzydkim jego
dokładnie,
obowiązków.
Dokładnie tak. Chodzi o to wyegzekwowanie obowiązków. Bardzo często już jest traktowane jako mobbing. My to widzimy w treści tych skarg właśnie, które do nas wpływają. Dlatego staramy się tak też
Pracownicy są bardziej wrażliwi?
Są chyba bardziej wrażliwi, mają troszeczkę inne oczekiwania niż jeszcze
roszczeniowi,
tak.
No
to
ja bym nie
nazwała
chyba tego roszczeniowi. Po prostu to jest inne pokolenie. To jest tak naprawdę pokolenie
znające swoje prawa.
Znające swoje prawa i wiedzący, czego chcą. Tak? Kiedyś usłyszałam takie świetne sformułowanie, że nie ma złych pokoleń. Są po prostu inne. I to są te inne pokolenia.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Jeżeli wziąć poważnie badania, o których mówiłam wcześniej, to właściwie co drugi słuchacz powinien do nas zgłaszać sytuacje związane z mobbingiem. No ale czy tak będzie? Zobaczymy. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. To przytoczmy raz jeszcze definicję mobbingu i jeżeli znamy już tę definicję mobbingu z nowelizacji kodeksu pracy.
Jeżeli chodzi o tą definicję, która jeszcze cały czas funkcjonuje, to tak jak już tutaj pan przewodniczący wcześniej przytoczył, są to działania lub zachowania dotyczące pracownika albo skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, i te zachowania wywołują u niego zaniżoną przydatność zawodową, ośmieszenie, poniżenie. To jest tak bardzo dużo elementów w jednej definicji. Ten jeden z projektów, bo to już jest kolejny, mówi o tym, że mobbing to działania polegające na uporczywym nękaniu pracownika. Czyli jakby już nie ma tutaj tego elementu długotrwałości chociażby, nie zwrócono na to już teraz uwagi, ale mówi się, że są to działania powtarzalne i nawracające albo wręcz stałe, ale też jakby mające doprowadzić do upokorzenia, do zastraszenia, do zaniżenia oceny przydatności zawodowej. Więc część elementów się dalej pokrywa, natomiast już troszeczkę skrócono tą definicję.
Mając na myśli mobbing, zawsze myślimy, że to jest ten mobbing pionowy, czyli pracodawca, pracownik, a nie często to tak jest, że to jest ten mobbing poziomy, czyli pracownik-pracownik, panie przewodniczący?
Ja bym bardziej wskazał, że częściej tak, tak jest, pracownik-pracownik, bynajmniej w tych sprawach, które my prowadzimy, to jest, można powiedzieć tak, w dużych przedsiębiorstwach to jest pracownik-pracownik, w małych przedsiębiorstwach to jest pracodawca-pracownik, tak to by w uogólnieniu można wskazać, i faktycznie dochodzi często do jakiegoś takiego poniżania, ośmieszania nie tylko przez jednego pracownika, ale przez jakiś zespół pracownika, innego pracownika. To są takie najczęstsze przypadki. One faktycznie, my znamy skrajne przypadki. Parę lat temu taka forma mobbingu przez zespół doprowadziła do samobójstwa nawet pracownika w tym przypadku. Natomiast na pewno prowadzić to, i to wynika jak gdyby z definicji też, i to, o czym mówiła pani inspektor, bo to jest bardzo ważne, do tego rozstroju zdrowia, do rozstroju psychicznego, który jest jednym z elementów uznania danego zdarzenia jako mobbing. No, niestety potwierdza się to w praktyce, doprowadza to do rozstroju psychicznego pracownika, często do rozstroju nawet zdrowotnego, na tyle, że pracownicy przebywają później na zwolnieniach z lekarskich, nie są w stanie wracać po takiej traumie do pracy.
No, znamy takie sytuacje, że nawet po latach pracownik nie jest w stanie przejść obok zakładu pracy, bo to jest dla niego zbyt duży stres. Czy te przepisy, które być może wejdą w życie w nowym roku, rzeczywiście trochę uproszczą pewne sytuacje, że będzie szybciej można dochodzić swego, pani Magdalena Raczewska?
Znaczy ja myślę, że jeżeli rzeczywiście cały czas tutaj podkreślamy to, że jeżeli wejdą, one doprecyzowują bardzo istotne elementy, to co już o czym mówiliśmy, czyli kwestię związaną z czasokresem trwania tych działań, ale chciałabym zwrócić uwagę, co tak bardzo różni tą definicję, która teraz funkcjonuje, od tych rozwiązań, które są proponowane, że tutaj wprost mówi się o tych skutkach, że ma być to poniżenie, ośmieszenie, izolowanie, wyeliminowanie. Natomiast jakby tutaj w tym projekcie powtarza się, ale tam jest taki fajny wytrych prawny, że tak się wyrażę. Mówi się w szczególności, czyli ten katalog, który tu został zaproponowany przez ustawodawcę, czyli że przejawami mobbingu są występujące samodzielnie lub łącznie, w szczególności tutaj jest zastraszanie, zaniżona samoocena, upokarzanie, uwłaczanie, czyli to samo, co mieliśmy, co mamy teraz, tak? Ale to nie jest katalog zamknięty. To jest katalog otwarty, tak? Czyli w przypadku dochodzenia swoich roszczeń pracownik jakby nie musi skupiać się, nie musi w tych działaniach mobera odszukiwać, czy też w tych swoich sytuacjach odszukiwać stricte tych elementów, które są teraz w definicji. To może być inny, to nie musi być kwestia zastraszania, zaniżonej samooceny, to może być inne odczucie, tak? Mówi się, że nic nie boli tak jak dusza, tak? A tak naprawdę mobbing to jest, tutaj też już to zostało powiedziane, bardzo mocno wpływa na psychikę człowieka, na psychikę pracownika. Kolejnym elementem, który dosyć głośno wybrzmiewa w tym nowym, w tym projekcie, jest coś, co też już to zostało powiedziane, że mobbingiem nie są zachowania incydentalne, tak? Choćby stanowiły one naruszenie dóbr osobistych. Czyli w tym momencie przechodzimy na przepisy dotyczące dóbr osobistych. Jeszcze istotna rzecz, że jakby te zachowania, jeżeli może nie konkretnie zachowania mobbingowe, ale też w tym przepisie jest coś, czego nie ma w tym obowiązującym, że mobbing nie może być, czy też działania nie mogą być uznane za mobbing, jeżeli dotyczy to na przykład rozliczenia pracownika z pracy i jego krytyki, jeżeli oczywiście to jest we właściwej formie, tak? Czyli to, co tutaj pani dyrektor Krawczyk powiedziała, że my spotykamy się w skargach czy też w poradach prawnych, tak, bo ktoś do mnie się źle odezwał, albo na przykład ktoś, nie wiem, skrytykował moją pracę. Tak?
To od razu może podam dwa numery telefonów: 52 345 50 90 i 52 345 50 60. To spójrzmy na sprawę z drugiej strony. Patrząc na mobbing ten pionowy, czyli pracodawca, pracownik, na ile może pozwolić sobie pracodawca, żeby wyegzekwować obowiązki pracownicze?
Znaczy, wydaje się, że jeżeli nie przekracza ram prawnych, tak? Czyli wtedy, kiedy działa zgodnie z prawem.
Może skrytykować publicznie pracę?
Znaczy, pytanie jest, jaka jest kultura w danej organizacji? Bo to myślę, że toż też jest ważne, tak? Nie ukrywam, że mnie zawsze uczono, że chwalimy na forum, ale już krytykujemy.
Gonimy w cztery oczy.
Gonimy w cztery oczy, tak? I to się wydaje rzeczywiście takim złotym środkiem, tak? Natomiast, pani redaktor, jeżeli praca danego pracownika wpływa negatywnie na pracę innych osób w zespole, no to też nie możemy, powiedzmy tak, w sposób, nie wiem, jakiś taki bardzo łagodny, taki słuchaj, ty nie tak się zachowujesz albo nie tak wykonujesz pracę. No są zadania, są one do wykonania i my je rozliczamy jako pracodawca, prawda? Więc tu naprawdę dużo zależy od formy tej komunikacji, tak? Ale też dużo zależy od, jakby to powiedzieć, takiej czułości, że tak się wyrażę, osobliwej danego, osobistej danego pracownika, tak? Więc trzeba znaleźć ten złoty środek. Myślę, że ten projekt na pewno nie rozwiązuje wszystkich sytuacji, bo tego się pewnie nie da w sposób prosty, łatwy rozwiązać. Natomiast pokazuje pewne elementy, które mówią, co jest mobbingiem, a co po prostu tym mobbingiem nie jest, jest tylko i wyłącznie kwestią egzekwowania obowiązków wynikających, no chociażby z artykułu 100 Kodeksu Pracy.
Czy państwo doświadczyli niewłaściwych zachowań w miejscu pracy? O to dzisiaj pytam. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Za moment wracamy do naszej rozmowy.
Polskie Radio.
Pan przewodniczący Sebastian Gawronek prosił o głos.
Tak, bo w tym, myślę, że dla słuchaczy jest to bardzo ważny element, wskazać, co nas prawdopodobnie czeka i na jakie elementy powinno się zwracać uwagę, bo też wydaje mi się, że ten projekt mógłby być bardziej rozszerzony, bo Polska może ratyfikować konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą przemocy molestowania w świecie pracy. Ja polecam lekturze ten dokument. On jest bardzo ciekawy i bardzo wiele gotowych rozwiązań jest, które moglibyśmy implementować do prawa polskiego. Natomiast trzy bardzo ważne elementy, które bezwzględnie powinny pojawić się w tych nowych przepisach. Oprócz tej definicji samego mobbingu, to jest określić zasady przeciwdziałania mobbingowi w regulaminach pracy. Chociaż co to do tego moje zdanie, znaczy opinia w tym zakresie jest dosyć rozległa, bo uważam, że na gruncie obecnie obowiązującego prawa, czyli w ramach artykułu 104 paragraf 1 Kodeksu Pracy w zakresie tworzenia regulaminu pracy i w oparciu o ten 94 ze znaczkiem 3, gdzie pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, to i tak jest zobowiązany zamieszczać w regulaminach pracy takie zapisy, które tego pracownika, bo ma takie obowiązki, to wynika jak gdyby z tego przepisu, ma takie obowiązki, żeby w taki sposób organizować pracę, żeby przeciwdziałać mobbingowi, więc różne, że tak powiem, pozaustawowe, pozakodeksowe zapisy w tym regulaminie mogą się już w dzisiejszych, w ramach działania dzisiejszych przepisów pojawiać. Regulamin to jest raz. Dwa, to jest wdrażać działania prewencyjne i procedury reagowania. Dzisiaj już te działania prewencyjne są coraz bardziej popularne. Też chylę głowę przed Inspekcją Pracy i naszym okręgowym inspektorem pracy, bo te działania prewencyjne dzisiaj są prowadzone. Ja sam wiem o wielu szkoleniach, które prowadzą inspektorzy pracy w zakresie mobbingu i oni uświadamiają pracowników, czym jest mobbing i w jaki sposób przeciwdziałać temu mobbingowi, ale pochwalę się też, że Solidarność takie szkolenia też prowadzi. I mamy takie plany z panią inspektor, że będziemy pewnie wspólnie niedługo takie szkolenia prowadzić. Szkolić pracowników i osoby zarządzające, bo tutaj to, o czym panie mówiły, to też ten problem nadużywania słowa mobbing przez pracowników, no bo tak naprawdę moglibyśmy dzisiaj mówić, że faktycznie jeżeli pracodawca zwraca uwagę pracownikowi, że źle pracuje, to on może to odbierać jako mobbing. No, powołując się też oczywiście, bo ja też znam takie przypadki, gdzie pracodawcy robią to w sposób niewłaściwy. No, jest obowiązek pracodawcy działać jak gdyby na dobro pracownika. I
może uważają, że w inny sposób to nie dotrze.
Takiego poszanowania społecznego tutaj to wynika także z przepisów. Natomiast faktycznie nie możemy dramatyzować, dlatego jest potrzebna ta świadomość i pracodawcy, i pracownika w tym zakresie, bo to nie tylko problem polega, czy rozwiązanie problemu, to działanie prewencyjne polegać ma na kształceniu pracowników, ale myślę, że w dużej mierze pracodawców. Czym jest mobbing i w jaki sposób przeciwdziałać? To oni są zobowiązani przeciwdziałać mobbingowi, czyli działać w taki sposób prewencyjny, żeby ten mobbing nie występował.
Czy cały czas również i zgodnie z nowym projektem osoba mobbingowana będzie musiała przedstawić cały szereg dokumentacji w sądzie chociażby?
No tutaj to, co teraz jest rzeczywiście, tak jest, że chyba to jest jedyny przypadek w prawie pracy, gdzie ten ciężar dowodu leży po stronie mobbingowanego. Tak? Nie zapominajmy, że rzeczywiście doszło do tego zjawiska, to ta osoba i tak już jest jakby osłabiona, tak? Jej pozycja jest osłabiona. Teraz nowy przepis, który no, miejmy nadzieję w takiej lub w jakiejś innej formie jednak wejdzie, rozkłada ten ciężar dowodu i na pracodawcę, i na pracownika. Co więcej, moim zdaniem istotne jest to, że już na etapie na przykład postępowania sądowego sąd dokonuje, to też wynika z tego przepisu, każdorazowej oceny, czy doszło do innego naruszenia, czy czasem nie doszło do innego naruszenia dóbr osobistych. Tak? Teraz sąd generalnie był związany granicami pozwu, więc on mógł spróbować przemycić pewną informację dla pracownika, że no może nie mobbing, ale może molestowanie jako forma dyskryminacji, a tutaj ten projekt, ten przepis tak jakby zobowiązuje sąd do tego, do zbadania, czy jednak nie doszło do innych form naruszenia dóbr osobistych niż właśnie mobbing, tak? Czyli łagodzi również tą całą kwestię postępowania sądowego.
Bo to jest straszne. W którymś momencie jednak ta osoba mobbingowana musi podjąć decyzję o albo nagrywaniu takich sytuacji, o gromadzeniu wszelkich dowodów. I to często jest właściwie niemożliwe, prawda?
No tak, to z tym faktycznie ciężarem dowodowym jest problem i sądowi nawet trudno jest rozstrzygać to. Wiadomo, że pracownicy też muszą korzystać w tym przypadku z pełnomocników czy z jakichś
świadków
i tak dalej, powoływać różne dowody i to jest bardzo ważny element. To jest podobnie jak w przypadku, z czym też my jako Solidarność zgłaszaliśmy, żeby zmienić przepisy artykułu 55, czyli też ciężar dowodu po stronie pracownika w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy, gdzie pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Więc ten ciężar dowodowy po stronie pracownika w ogóle w prawie pracy jest bardzo problematyczny. On na gruncie prawa europejskiego i porównywania tych przepisów krajowych do przepisów prawa, które obowiązują w Unii Europejskiej, jest bardzo krzywdząca. Rzadko zdarza się tak, żeby w ogóle gdzieś w stosunkach pracy, no pomijając to, że zazwyczaj w tych bardzo rozwiniętych krajach europejskich mamy ponadzakładowe układy zbiorowe pracy i zupełnie inaczej regulują tę kwestię. Natomiast ten ciężar dowodowy, z całym szacunkiem dla pracodawców, on powinien leżeć po stronie pracodawców. Jest oskarżenie i to oskarżenie, tak jak w postępowaniu cywilnym czy postępowaniu karnym, powinno się w ten sposób odbywać, chociaż może to nie najlepsze porównanie w tym przypadku. Także mam nadzieję, że tak jak pani inspektor mówiła, że chociaż ten ciężar dowodowy będzie rozłożony po jednej i drugiej stronie, że ten pracownik jako ta słabsza strona stosunku pracy będzie w jakiś sposób uprzywilejowany.
Często dzwonią pracownicy w ramach porad bezpłatnych?
Pracownicy dzwonią, ale częściej piszą, opisując różnorodne sytuacje. Niektóre z nich to już jakby sama treść wskazuje, że rzeczywiście te sytuacje, których doświadcza ten pracownik, nie są mobbingiem. Ale co jest tutaj bardzo trudne i wydaje mi się, że niezależnie od definicji, bo nie stworzymy idealnej, takiej, która rozwiąże wszystkie problemy. Ale to, o czym my teraz bardzo często słyszymy, i to jest chyba najtrudniejsze, to tak zwany mobbing w białych rękawiczkach. Taki cichy mobbing, taki chyba najtrudniejszy do udowodnienia. Bo tak naprawdę osoba mobbingująca w zasadzie działa na pozór w granicach prawa. Bo to jest wydawanie poleceń, bo to jest krytyczne podejście do wykonywanych obowiązków i w zasadzie takie udowodnienie przez tego pracownika, że te wszystkie zachowania składają się na mobbing, no tak naprawdę graniczy z cudem. To już trzeba naprawdę bardzo dobrego postępowania, wielu świadków i takiego wykazania, że rzeczywiście ta osoba mobbingująca przekraczała te swoje
I miała złe intencje.
Więc to jest to, co teraz pojawia się raczej częściej w tych treściach i tak naprawdę obawiam się, że nawet jeżeli będzie to dużo doskonalsza, bo już są naprawdę dobre elementy tych nowych projektów, to tych problemów może jednak nie rozwiązać. Ale musimy też pamiętać o jednej rzeczy, bo mówi się tutaj o tym, że pracodawca ma przeciwdziałać mobbingowi i wszyscy się z tym zgadzamy, ale byłam niedawno uczestnikiem konferencji organizowanej przez Głównego Inspektora Pracy. Jedna z prelegentek zwróciła uwagę na ważną rzecz, bo my się tu bardzo teraz skupiamy na tej osobie mobbingowanej i słusznie, natomiast często jak zaczyna się taka sprawa o mobbing i pracodawca ma procedury tak zwane, bo różnie teraz, różne jest podejście, czy nazywamy to procedurami, zarządzeniami, niezależnie od tego, jak to nazwiemy, to nie zwracamy uwagi na bardzo ważną rzecz. te akty prawa wewnątrzzakładowego, i to już taki sygnał, jeżeli już będzie obowiązek wprowadzenia tego do regulaminu, to określanie wprost od samego początku takich sformułowań. Zgłoszenie mobbingu, osoba mobbingująca jakby już definiuje i rozstrzyga. I jedna z prelegentek bardzo tak fajnie wskazała na to uwagę, żebyśmy bardzo uważnie formułowali te swoje akty prawa wewnątrzzakładowego, bo ta osoba, co do której zgłaszamy pewne zastrzeżenia czy zachowania, na samym końcu może się okazać, że ona wcale nie była tym mobberem, ale ten, nazwę to po młodzieżowemu, ten hejt, który wokół niej już się rozegra, to wykluczenie, którego ona już prawdopodobnie doświadczy w swoim środowisku pracy, tego się nie da zbyt szybko później zniwelować. To jest takie to drugie niebezpieczeństwo. Kiedy już mówimy o mobbingu, to nie możemy o tej drugiej stronie też zapominać.
Mamy ostatnie 10 minut audycji, więc jeżeli Państwo chcą się podzielić swoimi doświadczeniami, to zapraszam 52 345 50 90 i 52 345 50 60.
Polskie Radio PIK.
To mówię, sprawdzam, czy w sprawie audycji. Dzień dobry, witam. Halo?
Dzień dobry.
Słuchamy.
Dzień dobry.
Tak, dzień dobry.
Proszę Panią, na temat mobbingu chciałbym też tak powiedzieć, że pracownicy młodzi, którzy przychodzą do pracy teraz, kwalifikacje mają różne i uważają, że jeśli im się tam mówi tak czy tak, to też mogą podciągać sobie to pod mobbing. Bo po prostu to są... To jest bardzo szeroki temat.
To jest tak, jak powiedział pan przewodniczący, że młode pokolenie jest bardziej roszczeniowe, tak? A pani inspektor powiedziała, że inne. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy serdecznie. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Ten kij ma dwa końce i to tak zwykle bywa. Bo pan przewodniczący wziął oddech i teraz nie wiem, czy...
Żeby mówić.
Zabrać głos? Tak, mówić, bardzo tak. Proszę.
Nawiązując jeszcze do tego, co mówiła pani inspektor, bo to jest też bardzo istotny element w zakładach pracy, samo postępowanie, procedura, tworzenie tych wszystkich pozaustawowych tworów, czyli komisji antymobbingowych, zespołów antymobbingowych. Ja opiniuję różne dokumenty i nieraz jestem przerażony wręcz ich treścią.
Ja się zastanawiam, czemu ma służyć w ogóle komisja antymobbingowa?
Znaczy ona pracodawcy działają
w ramach... sąd.
Tak. Znaczy nie, nie mogę.
Właśnie do tego chciałem nawiązać.
Chciałem do tego nawiązać, że te zapisy w tych regulaminach wskazują na to, że taka komisja czy zespół orzeka, czy występuje mobbing, czy nie. No nie może tego robić, bo...
Ona może słuchać strony,
może słuchać,
tak?
Natomiast to jest, ja nie neguję tych zespołów, bo one odgrywają bardzo ważną rolę, ale one mają ewentualnie zebrać dowody, czy zebrać jakieś wnioski, które mogą wskazywać na wystąpienie mobbingu i skierować sprawę do sądu. Pracodawcy to robią w ramach tego przepisu, który nakazuje im przeciwdziałania mobbingowi. Jest to, w mojej ocenie, jest to dobra praktyka, natomiast często to, o czym mówi pani inspektor też, często te zespoły wskazują na to, że wystąpił mobbing, tak? Stwierdzają, że jest mobbing. Ja spotkałem się nawet i tutaj już nawet występuję w ramach obrony pracodawcy, że na podstawie tego zwolniono pracownika i później to postępowanie przed sądem, no wiadomo, komisja nie może tego stwierdzić, może skierować wnioski i niestety w tym przypadku było tak, że tego pracownika na podstawie tego, nie wiem, orzeczenia tej komisji zwolniono, co oczywiście było bezpodstawne. Bardzo ważne jest tu ten element, żeby też była równowaga w zakresie osób oskarżonych, tak? Bo często my z tym problemem też się spotykamy, że po prostu te osoby są bezprawnie oskarżone, gdzieś złośliwie wskazane, że robią to.
Już są naznaczone, tak, mimo jest, że jeszcze.
A proszę pamiętać, że plotkę, bo to nieraz są plotki, plotkę jest bardzo trudno później wycofać, gdzieś tam to działa w obrocie tym pracowniczym i taki pracownik może z tego oskarżonego przekształcić się w poszkodowanego.
Przy czym komisje antymobbingowe w zakładach pracy nie orzekają, czy było zjawisko mobbingu, czy też nie. Natomiast jakieś wnioski z tych wysłuchań muszą wyciągnąć.
Znaczy ja może chciałam też z mojego takiego doświadczenia inspektorskiego.
To zanim mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Cieszę do Grzegorz. Czy dodzwoniłem się do radia Pomorza i Kujaw?
Tak, jest pan na antenie, słuchamy. W sprawie audycji pan dzwoni?
Nie.
To przykro mi bardzo, proszę dzwonić na centralę. Pozdrawiamy serdecznie. A już myślałam. Bardzo proszę, pani Magdalena.
Znaczy, ja bym tylko chciała powiedzieć, że taka może uwaga, może jakiś taki kierunek dla tych pracodawców, którzy myślą o nie tylko takim fasadowym stworzeniu procedury antymobbingowej, bo ja nie ukrywam, że ja w swojej karierze inspektorskiej spotkałam się, że raczej te procedury to były byle spełnić wymóg wynikający z przepisu, tak? One absolutnie nic nie niosły. Tak, a do tego właśnie dosyć stygmatyzowały zarówno jedną, jak i drugą stronę. I moja propozycja może jest taka, nie nazywajmy tego polityką antymobbingową, tylko nazwijmy to jakąś procedurą związaną na przykład ze zgłoszeniami niewłaściwych zachowań w miejscu pracy. Tak? I myślę, że to już też jakby złagodzi takie nastawienie pracowników, bo często też pracownicy, jak my się pytaliśmy, czy pytamy się na kontrolach, no ale dobrze, no ale macie państwo politykę antymobbingową, bo ona tak z reguły się nazywa, zgłaszaliście państwo, a bo to nie, bo to nic nie da, tak? Czyli jakby też nie ma wiary po stronie pracowników do jakiekolwiek zmiany, jeżeli
no to
coś,
tak,
coś
niewiele
zaszło.
Daje, tak naprawdę.
Co tak naprawdę niewiele daje, ponieważ tak naprawdę ten zespół, który ma oceniać daną sytuację, bardziej powinien ją oceniać w kategorii właśnie tej relacyjności i niewłaściwych zachowań i wskazywanie, gdzie jest problem, ale to też jest impuls dla pracodawcy, tak? Skoro tu jest problem, to znaczy to jest ten obszar do tego, żeby nad nim popracować.
Bo ja jeszcze rozumiem, komisja antymobbingowa w momencie, kiedy pracodawca mobbinguje pracownika, ale w momencie, kiedy to jest pracownik wyższego, najczęściej szczebla, mobbinguje innego pracownika, to no w tym momencie już powinien pracodawca wejść i wysłuchać jednej i drugiej strony.
Oczywiście, jak najbardziej. I ta nowela, którą tutaj na stole, że tak mamy położoną, ona mówi, że to przeciwdziałanie mobbingowi czy też niewłaściwym zachowaniom ma być aktywne po stronie pracodawcy, tak? Poprzez działania prewencyjne, poprzez reagowanie, poprzez wsparcie dla tych osób, tak? Czyli poprzez tak naprawdę stworzenie dobrych praktyk. Bo tak naprawdę chyba o to wszystko się rozbija. Dobrych praktyk w relacjach międzyludzkich.
Uda się przy wprowadzeniu nowych przepisów trochę zmniejszyć to niepożądane zjawisko, pani Sylwia Krawczyk?
To się udaje i jak tutaj już koleżanka powiedziała o dobrych praktykach, to tu też taka bardzo fajna inicjatywa Głównego Inspektoratu Pracy. Przede wszystkim ten rok był takim rokiem, tak nazwę umownie mobbingu, dlatego że tak jak mamy 16 okręgowych inspektoratów pracy, każdy taki inspektorat przygotował konferencję właśnie dotyczącą między innymi mobbingu. To też spowodowało, że w tych konferencjach wzięli udział pracodawcy, którzy podzielili się swoimi dobrymi praktykami, a efektem tego jest wydana broszura dostępna na naszych stronach internetowych, dostępna w formie papierowej w każdym okręgowym inspektoracie pracy. I tam właśnie pracodawcy po wypełnieniu ankiet w tej broszurze znalazły się właśnie te dobre praktyki. Fantastyczne rzeczy, które wprowadzają w swoich zakładach pracy. I tu muszę zaznaczyć, że to nie są praktyki uzależnione od tego, że ten pracodawca jest taki bogaty, duży i ma na to środki. Tam są rozwiązania, które wcale nie wymagają dużych nakładów pieniężnych. I my tutaj na swoim terenie, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego też mamy takich pracodawców. W tej broszurze opisane są 4 nasze przedsiębiorstwa. Zachęcam do lektury, bo mówię, jest też dostępna.
Gdzie znajdziemy tę broszurę?
Na stronach Głównego Inspektoratu Pracy w formie elektronicznej, a u nas zapraszamy do siedziby też, mamy dostępną w formie papierowej.
No niestety ten czas nam się skończył, teraz państwo do nas dzwonią, a szkoda, tyle
może
było czasu.
Może dyżur poza anteną.
Może, w przyszłości. Sylwia Krawczyk, pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Magdalena Araczewska, pełniąca obowiązki zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy,
dziękuję.
I Sebastian Gawronek, przewodniczący Bydgoskiej Solidarności, ekspert prawa pracy. Dziękuję również.
Dziękuję, pozdrawiam.